Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym z serii wywiadów na temat zamiany skilla w biznes, w IT oczywiście. I moim pierwszym gościem jest Grzegorz Róg. Cześć Grzesiek, dzięki, że się zgodziłeś być z nami dzisiaj.
Cześć Arku, dziękuję za zaproszenie.
Krótki wstęp dla osób, które z jakiegoś dziwnego powodu jeszcze Grześka nie znają, to Grzegorz jest przedsiębiorcą, idea architektem, jak sam napisał na LinkedInie, twórcą EduWeba, Learn UX, Codeless How, współtwórcą Zautomatyzowanie i Nie Koduj, jest wielkim fanem rozwiązań no-code, low-code, przynajmniej ja tak myślę i rozumiem jego działalność, i robił edukację online, kiedy to jeszcze nie było modne. I ostatnim dzieckiem Grześka jest społeczność Ahoy SO, skupiająca pasjonatów automatyzacji i UX-a. Czy to by było wszystko, czy chciałbyś jeszcze coś może dodać?
Tak, to te główne rzeczy, które teraz okupują mój czas, chociaż jeszcze parę projektów mam wrzuconych, między innymi taki projekt fajny easytools.pl, w którym będziemy tworzyć zaraz fajne rozwiązania dla twórców, w tym fajny koszyk, który się da łatwo integrować z różnymi rzeczami, także taki mały fintech. Po drugie, co tam jeszcze ciekawego, Systemflow.co ostatnio tworzę, taki framework do Webflow, to też jest fajny projekt. No, sporo tego jest, sporo, ale tak, te fajniejsze na pewno wymieniłeś, czy te większe, skąd mnie ludzie mogą kojarzyć. A Ahoya rzeczywiście ostatnio rozwijamy, Ahoy SO, i zaczęliśmy od tej społeczności no-code i automatyzacji od UI UX-a. Mamy już ponad 1000 osób, ale chcemy tam docelowo jakby zjednoczyć całą społeczność IT w Polsce i zrobić też kanały dla deweloperów, zrobić kanały dla fotografów, no masa, mamy jakichś różnych grafików i tak dalej, więc mamy na to pomysł, mamy to fajnie przygotowane i myślę, że tam będzie parę tysięcy fajnych osób, z którymi będzie można współpracować czy wymienić opinię.
No to grubo, bo właśnie ja jestem w sumie prawie od początku, bo mnie te sprawy automatyzacji ciekawią bardzo i właśnie to rozszerzenie o to UX delikatnie mnie zdziwiło. Ale teraz już zaczynam rozumieć, o co w tym chodzi. Taki, tak, że to jest głębszy plan.
Tak, koncepcja jest taka, to rzeczywiście wynika z pewnych moich takich doświadczeń w kontekście tego, jak ludzie się uczą technologii i co jest w tym momencie wartościowe w kontekście nauki i pracy w IT. Myślę, że bycie taką osobą bardzo mocno skoncentrowaną na jednej technologii, czy też na jednym rozwiązaniu, w tym momencie już przestaje być takim hot tematem i ta specjalizacja coraz szerzej zatacza kręgi. W zasadzie tacy multi-instrumentaliści swojej branży są zdecydowanie lepiej cenionymi ekspertami i tak trochę będzie w przyszłości, bo technologia zaczyna mieć coraz mniejsze bariery do nauki i w związku z tym można coraz szerzej zataczać koło swoich umiejętności. Na EduWebie na przykład tylko chyba 8% ludzi ma ustawione w profilu jedno zainteresowanie, czyli jakby, że tylko w ogóle, wiesz, nie wiem, na przykład backend ich interesuje, a reszta ma ustawione przynajmniej dwa, czyli na przykład razem z tym backendem, nie wiem, chcą się uczyć fotografii, a nawet jak jeden skill jest rozwijany hobbystycznie, to tak naprawdę no mało jest tych ludzi, którzy robią tylko jedną rzecz. I ja się z tym jakby promuję takie podejście, ponieważ uważam, że w przyszłości te zawody będą miały zdecydowanie lepiej, które jednak będą miały rozeznanie na temat różnych dziedzin, a te dziedziny jakoś ze sobą się zazębiają, więc jeśli ktoś jest frontendem, robi jeszcze jakieś automatyzacje, no-kody i UX, to są wszystko w miarę bliskie dziedziny, a jak ktoś w ogóle już jest przedsiębiorcą internetowym, czy planuje uruchomić swoje jakieś projekty, no to sorry, ale musisz tak jak w McDonaldzie przejść sobie przez wszystkie poziomy, na frytkach trochę postać, na kasie, później na zmywaku i dopiero możesz być menadżerem, bo wtedy dopiero rozumiesz, jak to wszystko działa.
Coś w tym jest. Ja w ogóle od dawna staram się promować właśnie takie bardziej, ja wiem, że to nie do końca o to chodzi, ale takie bardziej full-stackowe podejście, bo tak mi się wydaje, że jeszcze kiedy byłem na studiach, to programiści potrafili naprawdę wszystko, a teraz te specjalizacje są takie wąziutkie, że czasami to wręcz jest źle dla projektów, no bo ludzie nie potrafią się ze sobą dogadać, bo nie mówią wspólnym językiem, bo nie rozumieją w ogóle, co ta druga osoba robi. To
no właśnie, to prawda. No, poziom skomplikowania tych projektów IT rzeczywiście jest bardzo złożony przez ostatnie parę lat. Wszystko mocno się skomplikowało. Wiesz, teraz musimy posiedzieć nad setupem parę godzin albo parę dni w ogóle, żeby mieć jakiś folder, w którym możemy wsadzić jakiś plik, nie? Działający.
Całe działy są teraz przecież, które przygotowują dopiero środowisko, żeby pierwszą linijkę tam napisać.
Dokładnie. I to jest z jednej strony ciekawe, bo takie rozwiązanie daje nam możliwość, że później jakby no, praca z różnymi frameworkami czy gotowymi komponentami jest możliwa i możemy sobie szybko to spinać, ale z drugiej strony rzeczywiście ten poziom skomplikowania projektów IT powoduje, że dużo ludzi zastanawia się nad tą alternatywną gałęzią, którą ja staram się promować, czyli właśnie za przegnięciem do tego różnych rzeczy, które już istnieją w postaci automatyzacji czy wręcz no-code'u, żeby po prostu robić to zwinniej. Teraz jakby w internecie raczej chodzi o to, żeby po prostu zwinnie się poruszać, żeby po prostu szybko iterować i to jest bardzo ważne, czyli nie uczymy się tworzyć tutaj jakichś złożonych systemów, nad którymi ktoś pracuje 3 lata i one dopiero ujrzą światło dzienne. Raczej w takim podejściu typowo lean, którego ja jestem wyznawcą, chodzi o to, żeby jak najszybciej wyjść z produktem do konsumentów, do osób, które będą z niego korzystać i szybko iterować. I rzeczywiście no to klasyczne podejście do projektów informatycznych trochę stoi w opozycji do takiego podejścia szybkiej iteracji. Niestety złożoność wszystkich frameworków, problem w ich utrzymaniu i generalnie rzeczy związane z tą całą architekturą, która na początku może jest niepotrzebna, bo ona często jest przerabiana, bo taki produkt często pivotuje, zmienia się. Czasem nawet core funkcje w ogóle potrafią, wiesz, jakby o 180 stopni się zmienić. No i to powoduje, że nawet nie ma potrzeby biznesowej ani sensu rzeczywiście robić tego tak legitnie zespołem i tworzyć to od podstaw. Szkoda po prostu pracę wrzucać do kosza. No nikt nie lubi, włącznie z programistami, jak ich kod po prostu nie działa, nie? W sensie jakby ktoś zapomina o nim i mówi, że nie, to jednak w inną stronę idziemy. No. A tak to ma miejsce właśnie w startupach czy w nowych projektach. To jest zupełnie normalne, naturalna kolej rzeczy i rozwoju takiego produktu.
Chciałbym jeszcze się tak troszeczkę cofnąć, bo to, o czym teraz mówimy, jest bardzo ciekawe, ale to też jest dla mnie bardzo ciekawe, że twoja jakby droga do IT nie jest taka bardzo standardowa, bym powiedział, bo skończyłeś studia, ale wcale nie informatyczne. I jak to się stało, że jednak, jakby to powiedzieć, jesteś z nami w drużynie IT?
Wiesz co, chyba zawsze byłem, natomiast gdzieś tam moja droga się po drodze też w jakieś inne tematy ewoluowała, które mnie też interesują, bo rzeczywiście skończyłem prawo na UW i tak naprawdę jest to pewna taka trochę przypadkowa rzecz, ale trochę też taka, którą się zawsze interesowałem i zawsze ciekawiło mnie prawo od strony takich intelektualnych zagadek, które tam można rozwiązywać. Natomiast nigdy bym nie chciał pracować jako prawnik, ani mieć z tym zawodem w ogóle cokolwiek wspólnego. Nie do końca mi odpowiada to podejście do pracy i też to środowisko. Natomiast rzeczywiście te studia wybrałem ze względu na to, że nie bardzo była alternatywa. Teraz młodzi ludzie mają bardzo dużo fajnych kierunków, które mogą wybrać w kierunku IT. Natomiast w momencie, gdy ja szedłem na studia, czyli w 2005 roku, no to w zasadzie był tylko PJ, który był takim jedynym miejscem, gdzie rzeczywiście to centrum technologii się odbywało, centrum jakby świata IT, można powiedzieć, w Polsce. No i jak przyjechałem do Warszawy, bo jestem z Łodzi, to tak naprawdę chciałem zapytać mojego kolegę, który tam na PJ-cie wtedy wykładał jakieś rzeczy z ActionScriptu i Flasha, czy rzeczywiście warto, czy tam iść na nowe media, nie wiem, czy tam wtedy były te nowe media, czy programowanie tylko IT. Natomiast jak się z nim spotkałem, to on mi pierwsze co, zanim zdążyłem go zapytać, zaproponował mi, żebym poprowadził zajęcia na PJ-cie. Bo już dużo wcześniej pracowałem, już w liceum pracowałem w agencji, w której robiłem jakieś fajne projekty, włącznie z uruchamianiem jakiejś całej w ogóle linii lotniczej w nowej w Polsce, której odpowiadałem za branding, za całą stronę internetową, wszystkie rzeczy. Kiedyś mogła to zrobić jedna osoba, teraz trudno to sobie wyobrazić. I ciekawe było to, że to zrobił to 16-latek czy tam 17-latek. Też myślę, że wtedy Central Wings, czyli LOT, w sumie te linie już upadły, czy tam zmienili to na jakieś, włączyli do LOTu, ale ciekawe, czy to wiedzieli, ale generalnie to ciekawa przygoda, a rzeczywiście miałem już dosyć duże doświadczenie, bo po prostu uczyłem się sam od tam, nie wiem, 14 roku życia już coś programowałem, czy coś robiłem, natomiast później rzeczywiście moje stwierdziłem, że okej, to w takim razie Payot ma mało do zaoferowania, jeśli chodzi o moje umiejętności, bo w zasadzie to wszystko już gdzieś tam wiedziałem. Teraz te studia się trochę rozwinęły i tych rzeczy jest dużo więcej. No ale też bardzo fajne są kontakty, nawet jeśli ktoś rzeczywiście ma te umiejętności IT, no to fajnie jest iść na studia po prostu po to, żeby zdobyć trochę fajnych kontaktów i to jest coś, czego mi na początku brakowało, jak uruchamiałem swoje projekty, bo rzeczywiście gdzieś tam z innej branży przychodząc, czy tam na studiach prawniczych mało jest osób, które chcą robić projekty IT. Aczkolwiek to też jest tak, że prawo jest taką bardzo szeroką dziedziną, która pozwala ci iść w dowolną stronę i ja akurat robiłem na moim wydziale w katedrze prawa bankowego, robiłem taką specjalizację bankowość mobilna i tam robiłem bardzo dużo innowacyjnych rzeczy w kontekście rozwiązań prawnych dla bankowości elektronicznej, włącznie z tym, że z moim promotorem wtedy jakby tworzyliśmy jakby pewne rozwiązania prawne w kontekście elektronicznych instrumentów płatniczych, więc to jak na tamte czasy było super nowoczesne i jest jakby podstawą tych transakcji bezgotówkowych, które mamy teraz, jakiś tam, wiecie, powiedzmy fundament pod różne systemy płatności, z których korzystamy teraz, więc to tak naprawdę było trochę połączone z technologią, ja tam bardzo dużo technologii robiłem.
No to może po prostu cię ciągnęło. To nawet no, wszędzie. Tak, jak kogoś ciągnie, to wszędzie znajdzie swój.
Nie, no bo ja w ogóle już na studiach równolegle z tym, że studiowałem sobie prawo, to ja już robiłem AdWeba i normalnie już jakby AdWeb funkcjonował, ja tam tworzyłem szkolenia, jakieś różne rzeczy mieliśmy już tam, także robiłem stronki, wiesz, na zlecenia jakieś różne, więc ja normalnie pracowałem w IT przez cały czas, powiedzmy od tego 16 roku życia, a po drodze miałem taką przygodę z prawem, gdzie po prostu skończyłem to prawo.
Rozumiem.
I tyle.
To fajnie. To fajnie. To jakby powoli będę się dążył do sedna, czyli tak pomyślałem, że sobie tak od razu walnę prosto z mostu, bo się tak zastanawiałem, jak to zaczynać, jak to zrobić, ale pomyślałem, najlepiej. Że prosto z mostu będzie najlepiej. Jak to zrobić, jak się ma jakiś fajny pomysł, żeby to zamienić na biznes? Od pomysłu do biznesu. No bo właśnie to co u ciebie jest fajne, to ty masz bardzo dużo tych inicjatyw. I bardzo fajnych i one bardzo szybko powstają, więc podejrzewam cię o jakiś framework ogólnie, że ty już po prostu wiesz, jak to zrobić, co trzeba najpierw, co później, a co trzeba porzucić bardzo szybko, bo coś.
No tak, rzeczywiście im więcej się tych projektów robi, tym prościej jest je uruchamiać, promować i tak dalej, dlatego że wyrabia się taki framework, który ja mam w dużej mierze oparty o automatyzację, który mi pomaga i bardzo dużo projektów, to też jest tak, że to pomaga w wielu aspektach, nawet narzędziowych, prosta rzecz, mogę wykorzystać szereg narzędzi, które już mam do postawienia jakiegoś nowego projektu, nie muszę kupować tam nawet jakichś najmniejszych subskrypcji, bo po prostu korzystam sobie z tej przewagi, którą mam, że masę narzędzi już mam i mogę po prostu o nie się zahaczyć, ale odpowiadając wprost na to pytanie, jak to zrobić, to przede wszystkim punkt pierwszy trzeba sprawdzić, czy to jest dobry pomysł, bo z mojego doświadczenia wynika, że raczej większość osób, które uważa, że ma dobry pomysł, tak naprawdę uważa, że to jest dobry pomysł jakby samo w jej głowie,
bo ale
ale okazuje się, że de facto, no może to jest dobry pomysł, ale na przykład kiepski biznesowo, czyli jakby nie ma szans, żeby zarabiał, albo nie ma szans, żeby go wyskalować, albo można trafić na szereg innych przeciwności losu, czy tam trudności, które spowodują, że mimo, że pomysł jest całkiem niezły, to tak naprawdę jego egzekucja będzie przysparzała wiele problemów, będzie kłopotliwa. No i teraz, czyli trzeba odróżnić ziarna od plew, trzeba po prostu zwalidować ten pomysł. To jest najważniejsza rzecz tak na początku do zrobienia, czyli sprawdzenie, czy problem, który rozwiązujemy, jest rzeczywistym problemem, który mają też inni. To jest jedna rzecz, a druga, czy są gotowi za to zapłacić. No i w sumie to odpowiedź na to pytanie sprowadza się do tego.
A z tą walidacją to, bo na początku, na takim samym początku, to chyba jest ogólnie najtrudniej, bo jeżeli już się ma jakichś tam swoich klientów, którzy już coś kupili, no to można na nich próbować trochę bazować, ale ale gdzie bazować, jak się nie ma tych klientów, gdzie ich szukać?
No tak, trzeba rzeczywiście zacząć od jakiejś małej grupy, z którą będziemy pracować. Wbrew pozorom znalezienie pierwszych klientów na projekt, na produkt, który tworzymy, jeśli on rzeczywiście rozwiązuje jakiś konkretny problem, nie jest aż takie trudne. Zwłaszcza, że możemy wykonać takie podejście do sprawdzenia, które do wykonywania czynności, które się nie skalują. One nie muszą się wtedy skalować, nie musimy zatrudnić przecież od razu handlowców i tak dalej. To ten founder jest osobą, która rzeczywiście wchodzi w kontakt z pierwszymi klientami, szuka pierwszych klientów potencjalnych. No jeśli mi podasz konkretny przykład problemu, na przykład, który chcesz rozwiązać jakąś aplikacją czy jakimś produktem, no to na ogół ten konkretny przykład można bardzo łatwo przekuć na to, co trzeba wpisać na LinkedInie, żeby właściwe osoby ci wyskoczyły i po prostu można napisać do nich wiadomość, że robi taki produkt, on rozwiązuje taki problem, który prawdopodobnie masz i czy jesteś zainteresowany tym, żeby go przetestować. No i tak się to zaczyna i powinniśmy po prostu wykonać dziesiątki, setki czy nawet tysiące jako founderzy takich czy cold maili, czy wiadomości, ale zakładając, że to jest rzeczywiście coś, co będzie przydatne tej osobie i my o tym wiemy, że to jej pomoże, tak naprawdę mocno dostaniemy dużo odpowiedzi, które spowodują, że tych ludzi będziemy mogli zonboardować do tego naszego produktu. I w ten sposób warto zacząć. No, trzeba słuchać po prostu ludzi. Na pewno nie warto zaczynać od tam budowania jakiegoś dużego produktu, później dorabiania do tego jakichś kampanii reklamowych. To w ogóle nie działa. Działa oddolna inicjatywa, która jako founder po prostu musimy ją wykonać najczęściej sami, żeby znaleźć sobie pierwszych klientów, porozmawiać z nimi, być z nimi w kontakcie. To oni pomogą nam ulepszyć ten produkt, to oni będą naszymi ambasadorami na przyszłość, to oni będą to polecać i wbrew pozorom taka praca wykonana u podstaw od razu, no naprawdę później bardzo dobrze procentuje na przyszłość. I to, co powiedziałeś, że jeśli mamy już jakieś zasięgi, super, na pewno jesteśmy w stanie wykorzystać, ale moim zdaniem często zasięgi są jakby overrated. Zależy oczywiście, gdzie mamy te zasięgi. Jeśli w punkt mamy w tych osobach, dla których coś chcemy stworzyć, no to okej, jasne, że tak. Czyli nie wiem, robimy blog z programowania przez 10 lat, a później sprzedajemy kursy programowania. No to jak gdyby jest to dosyć dokładnie powiązane ze sobą. Natomiast bardzo często wpadamy na pomysł, który no nie jest tak stricte powiązany dokładnie z tym, z jakąś tam naszą obecnością w sieci, czy jakimś tam personal brandingiem, który sobie tworzymy. I wtedy trzeba to zrobić od podstaw. Ale wydaje mi się, że to nie jest aż takie trudne i nawet robienie tego od podstaw daje nam trochę lepszy wynik, bo nie zafałszowuje nam od razu tych wyników. Wiesz, po prostu nie powoduje, że ludzie kupują coś, bo są naszymi fanami, a później z tego nie będą korzystać, tylko rzeczywiście odsiewa te osoby, które są, dadzą nam dobry feedback, które będą docelowo naszymi klientami, które będą nas polecać. Więc czasem nieposiadanie takich zasięgów jest całkiem dobre, aczkolwiek jeśli bierzemy sobie to do serca, że chcemy zrobić ten projekt i w niego zainwestować swój czas i zasoby i pewnie też pieniądze, to warto by było, żebyśmy równolegle z tworzeniem takiego na przykład produktu, czy jakiejś aplikacji, czy SaaS-a, czy czegokolwiek innego, czy e-booka, kursu, żebyśmy równolegle zaczęli z tym, jeśli jeszcze nie mamy, budować swoją prezencję w sieci w kontekście tego produktu, tak? Czyli taki swój wizerunek, który pozwoli nam później no, zmonetyzować ten docelowy produkt, który tworzymy i to jest pewna jakaś strategia na siebie, którą trzeba znaleźć, czy to mają być osobne profile, czy to ma być nasz profil, ale generalnie w tym momencie w sieci się nic nie sprzedaje samo, w takim sensie, że nawet jak zrobisz najlepszy produkt, czy najlepsze narzędzie, wrzucisz je na jakąś domenę i puścisz reklamę na Facebooku, to po prostu zapomnij, choćby to był najlepszy produkt, to i tak nie chwyci, dlatego że głównie ludzie kupują przez czy sprawdzają jakieś produkty, przez to, że ufają ich twórcy, czy ufają marce, czy ufają jakiemuś komuś, kto to polecił. Więc tak naprawdę trzeba najpierw sobie zdobyć to zaufanie i mogą być to dobrym pomysłem, są ci nasi pierwsi klienci, do których się odezwiemy sami, często nasi znajomi. Często jest tak, że rozwiązujemy jakiś swój problem, który my mamy i jeśli pracujemy w jakiejś branży, rozwiązujemy swój problem, to prawdopodobnie w tej branży jest też wiele osób, które ma podobne problemy i to są nasi znajomi albo po prostu konkurencja, do której możemy się też odezwać i z nimi pogadać o tym. Więc tutaj warto zrobić taki oddolne rzeczy, które się nie skalują, zonboardować sporo osób. Z drugiej strony warto od razu tworzyć jakiś wizerunek, dorobić do tego jakąś historię, dlaczego to zrobiliśmy, dlaczego to jest przydatne. No i po prostu systematycznie to wrzucać na różne tam sociale, które uznamy, że są dla nas wartościowe, czy to będzie Twitter, czy LinkedIn, czy cokolwiek innego. I tak to w sumie trochę działa.
Okej, tutaj jedna rzecz mnie zastanawia, czy te pierwsze osoby, z którymi, których wciągniemy, które mają nam w teorii pomóc chyba też nawet trochę, no to my raczej nie możemy ich prosić o zapłatę od razu za to, czy możemy właśnie, bo jest też taka kolejna sprawa w tworzeniu, bo jeżeli to jest jeszcze jakiś mały produkt, który można wytworzyć w skończonym czasie, no to spoko, ale z takimi większymi pomysłami problem jest taki, że nawet jeżeli mamy tych pierwszych ludzi, ale robimy to już długo i żadnych pieniędzy z tego nie ma, no to też zaczynają trochę ręce opadać w międzyczasie. Mhm. Z drugiej strony też jak można wziąć za coś, co nie jest w 100% zrobione na przykład.
No właśnie, to jest rzeczywiście typowe podejście, które jest, z którym ja też u siebie walczę, żeby jednak inaczej zupełnie do tego podchodzić. Ja sam jestem perfekcjonistą i bardzo lubię mieć wszystko naprawdę dobrze zrobione. Natomiast okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie przewrotna i powinniśmy porzucić takie myślenie. I to jest pierwsza ważna rzecz. Czy ludzie powinni nam płacić od początku? Tak, powinni nam zdecydowanie płacić od początku. Jeśli ktoś nam nie płaci i dostaje coś za free, żeby przetestować i tak dalej, to tak naprawdę on ma zupełnie inne nastawienie do tego produktu niż rzeczywiście takie, które będzie prowadzić w konsekwencji do tego, że on za ten produkt będzie płacił. Więc pozyskiwanie darmowych klientów jest złą strategią i nawet jeśli nasz produkt nie jest gotowy, powinniśmy za niego brać pieniądze od tych osób, które z niego korzystają. Bo jeśli okaże się, że te osoby nie chcą płacić, powiedzą, że okej, fajnie by przetestował, ale nie chce zapłacić, to może oznaczać tyle, że ten problem, który mają, nie jest na tyle palący, że chcą go rozwiązać. Jeżeli masz naprawdę palący problem, jeśli spędzasz setki godzin na tworzeniu, nie wiem, jakichś internal tooli dla twojej firmy, które są totalnym jakimś paździerzem i mało kto z nich korzysta i po prostu twoje życie jest przez to smutne, no to tak naprawdę zrobisz wszystko, żeby jeśli ktoś ci powie, mam dla ciebie rozwiązanie, mam dla ciebie gotowy software, który pozwoli ci, nie wiem, z bloków, tak jak Retool, składać te internet tool, czy cokolwiek, no to ty w to wchodzisz i mówisz, wiesz, take my money, po prostu cokolwiek, jesteś w stanie zapłacić za tą obietnicę nawet. Jeżeli to sprawdzisz, zobaczysz, że nie działa, to wtedy twoje, to nie będzie tak, że powiesz, że kurde, obrażam się, bo nie działa i nie wiesz, wydałem pieniądze na jakiś szajs, tylko widzisz, że ktoś chce rozwiązać twój problem i wtedy ty mu pomagasz i wtedy ty nawet piszesz do niego, ej, słuchaj, to nie działa, to by mi się przydało, to by mi się przydało. Czyli taka osoba płacąca, która ma rzeczywiście ten realny palący problem, który rozwiązujesz, będzie ci i płacić i pomagać, sama z siebie nawet, bo będzie po prostu mówiła ci, jakie feature'y powinieneś tam dodać, jakich rzeczy mu brakuje, jak to działa w praktyce w jego firmie, jak to poprawić. Także tylko w ten sposób jesteś w stanie uzyskać odpowiednie zaangażowanie od tych osób, czyli rzeczywiście sprawić, że będą płaciły od początku. Jeśli nikt ci nie chce zapłacić na początku, a masz już jakieś MVP, bo zakładam, że warto mieć to MVP, no, a nie tylko jakiś tam landing page, żeby ludzie się zapisywali, to można sobie robić, jeżeli się ma właśnie zasięgi i chce się sprawdzić, wiesz, masz duże zasięgi, tysiące ludzi i chce sprawdzić, czy nie wiem, czy byłby popyt na taki a taki produkt, taki a taki kurs, taki a taki e-book, no to mogę sobie wystawić landing page, wrzucić w moje wszystkie kanały i powiedzieć, kto jest zainteresowany, wpisujcie się, nie? I postawić sobie jakiś benchmark, okej, od 1000 osób zainteresowanych, robię to. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna z produktem jako pomysł, nie ma zasięgów, to tak naprawdę nie powinien w ten sposób podchodzić do tematu, że jakiś sobie landing wystawi i będzie zbierał zainteresowanych, tylko powinien raczej podejść oddolnie do tego i wykonać sam jakieś cold maile, cold telefony, znaleźć ludzi, zrobić proste MVP i zonboardować tych ludzi do tego MVP po to, żeby oni już z tego korzystali i żeby od początku za to płacili. Oczywiście, że można im dać, wiesz, jakiś dobry discount, można im dać dużo, dużo taniej to narzędzie, tak? Ale generalnie powinni cokolwiek płacić, a ten discount, no, jak gdyby uzasadni to, że to rozwijasz. Jeżeli będziesz jasno komunikował swoje zamiary, czyli zrobisz MVP, zrobisz do tego roadmapę, zrobisz do tego jak gdyby tam przejrzysty pricing i info, że to jest rzeczywiście jakaś dyskontowana cena na początek dla tych osób, które, no to na pewno tutaj cena nie będzie problemem, że ludzie nie będą chcieli zapłacić.
Okej. Z tego wszystkiego mi wynika, że w takim razie najlepiej by było robić produkty takie, na których też się sami trochę znamy, bo znaczy ja miałem ogólnie przygodę z takim produktem w branży, nazwijmy to medycznej, i ja się na tym za bardzo nie znałem, więc ogólnie musiałem sobie znaleźć kogoś, kto się na tym zna. No tylko, że ogólnie potem się okazało, że to jest trochę za duże i no właśnie. I długo to robiłem, a nic z tego nie było i tak dalej, i tak dalej. A wyobrażasz sobie właśnie, żeby jednak to się udało z tym takim czymś, na czym my się nie znamy?
Nie.
Nie bardzo.
Nie wyobrażam sobie. Poza tym to jest tak. Dlaczego? Dlatego, że wracając do tej kwestii, o której wspomniałeś, czyli pomysłu na początku. Dobra, mam pomysł, co mam z tym zrobić. No to ja mówię, okej, zwalidować, nie? Sprawdzić, czy to zadziała i tak dalej. Ale też jakby ważna kwestia jest taka, że pomysłów to wszyscy mają tysiące. Jak zapytasz znajomego, czy ma jakiś pomysł na apkę, to ci powie, że ma milion, nie? Co by mu się przydało. I większość tych pomysłów to jest warzywo. Natomiast tak naprawdę większość pomysłów takich nieodjechanych w ogóle od rzeczywistości, takich, które nawet rozwiązują jakiś banalny problem, który wiadomo, że ludzie mają, albo jest inny produkt, który to już robi, ale po prostu ktoś chce zrobić lepszy. Tak naprawdę w przypadku takich pomysłów, które nawet mogą być trochę nudne, głupie i tak dalej, znaczy głupie, nie głupie, po prostu nudne i takie everyday life. Tak naprawdę wszystko jest w egzekucji, a nie w samym pomyśle. Czyli czasem, jakby często jesteśmy w stanie nadrobić i jakikolwiek pomysł zamienić w skutecznie działającą firmę, zarabiającą. Mało jest naprawdę takich, z których się nic nie da zrobić. Niektóre po prostu będą działać ok, a niektóre będą super ekstra, jeśli dodatkowy pomysł jest naprawdę świetny. Natomiast egzekucja jest wszystkim. Egzekucja jest najważniejsza i to, czy robimy systematycznie, że dowozimy, że samym pomysłem naprawdę, dlatego ludzie też często się boją, nie wiem, publikować swoje pomysły i tak dalej. Jeśli jest to coś naprawdę super innowacyjnego, wiesz, jakiś, nie wiem, nowe DeFi na nowym blockchainie, na Polkadot i coś tam, i jest to naprawdę taki pomysł sam w sobie, jest innowacyjny, może tego nie publikować, zanim nie zrobimy jakiegoś MVP, ale jeśli to jest pomysł, że jak zoptymalizować sprzedaż w Biedronce, no to sorry, ale to naprawdę można o tym napisać wszędzie i powiedzieć, że się to robi i tak dalej, i wtedy przyjdą do nas ludzie. Jestem w ogóle fanem takiego podejścia Build in Public, to się nazywa, jak sobie wpiszecie hashtag na przykład na Twitterze Build in Public czy Open Startup, to jest po prostu budowanie publicznie różnych rzeczy i samo to publiczne budowanie, dzielenie się milestone'ami, dzielenie się porażkami, jakimiś tam pytaniami, problemami i tak dalej, powoduje, że ludzie się tym zaczynają interesować. Mamy wstępnie tą grupę zainteresowanych osób już, która się tym projektem jara, i to jest bardzo fajny sposób na, przy braku zasięgów, zbudowanie sobie tych zasięgów organicznie podczas tworzenia projektu. Po prostu dzielimy się tym, co robimy z tym projektem. Natomiast rzeczywiście egzekucja jest tutaj wszystkim, systematyczność, to, czy rzeczywiście dowieziemy, a sam pomysł jest, no, jest mniej istotny. Myślę, że jeśli chodzi o sprawdzenie tego pomysłu, czy on działa, na przykład można wziąć jakieś parę osób, które inwestują w startupy, jakiś angel inwestorów i tak dalej. I jeśli mamy pomysł, który chcemy tak wstępnie, w ogóle nie wiemy, czy to ma sens, czy nie ma, to po prostu można zarzucić im to na skrzynkę albo, nie wiem, wbić na jakieś Wolf Summit czy gdzieś tam i po prostu rzucić ten pomysł w tłum osób, które już mają doświadczenie. Jeśli to jest totalny jakby taki, no, jeśli nie ma to zupełnie podejścia, to oni nam to powiedzą od razu. To oni nam to po prostu od razu powiedzą. Ale większość pomysłów jest taka, że jest ok, całkiem, tylko po prostu to, czy się udadzą, zależy od egzekucji.
No właśnie, egzekucja. Najważniejsze. Bo ty bardzo szybko egzekucję przeprowadzasz. Chyba nie tak się to powinno powiedzieć, ale tak zostawmy.
Tak. Jak taki kat po prostu odcina tak głowy projektom, dokładnie, ponieważ uważam, że szkoda czasu, nie? Szkoda życia. Mhm. Jakby jest tyle fajnych perspektyw, możliwości, które można robić w IT, jak już się trochę tam pogłówkuje w tym temacie i wiesz, to tak naprawdę pomysły cię atakują z każdej strony, co można by było zrobić. Dlatego tak ważne jest szybkie wdrażanie jakiejś wersji tego pomysłu i sprawdzanie, co się przyklei. No, to jest tak, naprawdę nie wiesz, co zadziała. Nie wiesz, co zadziała. Okej, można rzeczywiście nastawić się na to, że robię 10 lat firmę i po prostu kiedyś to zażrę. To jest bardzo trudne. Lepiej jest jednak rzucać czymś o ścianę i sprawdzać, co się przykleja po prostu. Jeśli chodzi o takie startujące, raczkujące powiedzmy pomysły, czy founderów, którzy mają dużo różnych pomysłów. Więc droga do jakiegoś MVP i sprawdzenia powinna być jak najszybsza. Rzeczywiście te narzędzia no-code, te automatyzacje pozwalają nam szybko to zrobić, przeprowadzić taki eksperyment. No i wtedy patrzymy, czy to rzeczywiście, jeżeli to ma zażyć, to będziemy widzieć. Naprawdę to jest tak, że będziemy widzieć w tym potencjał. Ludzie będą się odzywać, będą sami z siebie coś do nas pisać i tak dalej. Jeśli jest naprawdę cisza, to wcale nie znaczy, że to się nie uda. Może to być projekt, który jest trochę bardziej skomplikowany, jeśli w niego dalej wierzymy, że po prostu czujemy, że jest coś takiego, czego jeszcze nie możemy teraz pokazać, a to zmieni zupełnie podejście rynku do naszego projektu, no to róbmy to. Róbmy to powoli, publikujmy te zmiany i właśnie tam build in public i tak dalej w tym pomaga. Natomiast jeśli czujemy, że już powiedzieliśmy całą historię o tym produkcie, powiedzieliśmy, jaki problem rozwiązuje, podeszliśmy do tam 50 osób czy 100 na LinkedInie, które ten problem stricte mają i nie ma feedbacku, to może nie ma się co kopać z koniem, bo jest tyle pomysłów, które moglibyśmy realizować i tyle opcji w obecnym świecie, gdzie wszystko się digitalizuje, że można po prostu sobie łatwo popróbować różnych rzeczy. I wracając do tego tematu, który odbiegam trochę od wątku głównego, ale zapytałeś mnie o to, czy trzeba to lubić. Ja krótko powiedziałem, że tak. I uważam, że jeśli spojrzysz na tą egzekucję, bo wyszedłem od tej egzekucji, żeby właśnie klamrą to teraz trochę domknąć, to jeśli wyjdziesz od egzekucji i zdasz sobie sprawę z tego, że tak naprawdę my w tym produkcie musimy siedzieć cały czas, ulepszać go i to będzie nam towarzyszyć przez ileś tam kolejnych lat, no to warto sobie zadać pytanie, czy jeśli ja tego nie lubię, nie, to co się stanie wtedy, jeśli będę musiał, po prostu to szybko się wypalę i jeśli to jest branża, której totalnie nie znam, a nie chcę się zainteresować nią, to co z tego, że to jest jakiś, nie wiem, hot temat, w który mogę wskoczyć do tego pędzącego pociągu i na tym hypie sobie zbudować coś, jakiś, nie wiem, boost na początku, jak wszystko się rozbija o egzekucję, a ja po prostu będę siedział i się męczył z tym, dlatego że nie będę rozumiał potrzeb, nie będę w tym temacie. No i przede wszystkim też ważne jest to, żeby lubić ludzi, dla których się robi produkty. Jeśli robisz, wiesz,
to coś powracasz do prawników powoli?
Możesz to do tego odnieść, tak? Nie robiłbym produktu dla prawników. Nie mówię, że nie lubię prawników ogólnie. Lubię prawników, mam bardzo dużo znajomych. Bardziej taki model pracy, też trochę model etyczny pracy nie do końca mi tutaj pasuje. Natomiast to są fajni ludzie i właśnie pytanie, czy chciałbyś z tymi ludźmi, no nie wiem, przy piwku gadać sobie o tym produkcie, spotykać się z nimi na konferencjach, przybijać piątki, to muszą być twoi potencjalni przyjaciele, a przynajmniej ludzie, z którymi będziesz chciał spędzać czas, bo jeśli tak nie jest, no to będzie cię męczył każdy call, każda rozmowa z taką osobą i tak dalej, a jeśli rzeczywiście jest to, co robisz, to co lubisz i to, co robisz, no to jakby wszystkie te checkboxy masz zaznaczone, dlatego że po prostu ja z moimi klientami jestem zakumplowany, no, spotykamy się na konferencjach, zbijamy piątki, potrafimy do siebie, ja potrafię zadzwonić do moich klientów, często to robię i po prostu pogadać z nimi, ponieważ mamy wspólne zainteresowania, to łatwo jest złapać temat i wiesz, tak się rodzi relacja, a to, co już podkreśliłem na początku tej naszej rozmowy, a raczej mojego monologu, to jest ważne, żeby po prostu budować zaufanie, i tutaj to jest ta siła napędowa w sieci, zaufanie.
Okej, okay. A jakbyś, bo sporo, jak to sam powiedziałeś, przykleiło się pomysłów twoich, a pamiętasz może, albo jesteś w stanie oszacować, ile się odkleiło, jednakże się nie przykleiło do tej ściany?
No też sporo. Też sporo i do takich, które jakby miały duży potencjał, które wiedziałem, że to jakby albo ktoś później to wymyślił i wiesz, ma, nie wiem, jakiegoś unicorna właśnie z tym samym pomysłem. I to dowodzi, że pomysł to nie wszystko, że ja po prostu byłem generalnie w tych pomysłach, porzuciłem je albo za wcześnie, albo stwierdziłem, że no rzeczywiście, nie wiem, będzie wymagało to mojego zaangażowania w taki sposób, którego ja nie czuję, że będę się męczył z tym projektem. Często porzucałem też projekty nie dlatego, że widziałem, że nie mają trakcji, ale też dlatego, że widziałem, że produkt powinien spiwotować w tą stronę, w którą ja po prostu nie będę chciał go rozwijać. I widziałem, że okej, to się może udać, ale czy chcesz to robić, nie? Czy chcesz, nie, miałem taki duży projekt kiedyś, gdzie robiliśmy CRM dla banku. No, wyszło to z innego projektu, pracowaliśmy dla takiego dużego brokera inwestycyjnego, któremu robiliśmy obsługę transakcji międzybankowych. To było ciekawe, też jakby lubiłem to robić, też z uwagi na te moje studia i tak dalej. I właśnie to było to połączenie technologii z tą jakby bankowością, nowymi technologiami w bankowości, ale ten projekt ewoluował w taki sposób, że właśnie z tego zrobił się CRM dla banku. No i teraz pytanie, czy chcesz robić CRM dla banku? Nawet jeśli tam są miliony, no wiesz.
Są ludzie, co na pewno chcą.
Więc jeżeli jedynym drive'em dla ciebie jest kasa, to tak naprawdę nie patrzysz, czy eksportujesz skarpetki do Afryki, czy robisz CRM dla banku, czy robisz cokolwiek. Dla mnie to w ogóle nie jest drive. Dla mnie drive'em są fajne projekty, które dają ludziom wartość i do mnie to wraca. I po prostu dlatego wydaje mi się, że takie projekty, które jesteśmy w stanie, no i jakby to się ze sobą wiąże, no bo jestem przekonany, że na dłuższą metę nie mógłbym robić CRM-u dla banku i nawet jeśli bym zarabiał na nim miliony, to bym się naprawdę mega męczył z tym, moje życie byłoby smutne i chciałbym z tego w pewnym momencie wyjść, nie? No i tyle. I tutaj właśnie jest kwestia tego wyboru, więc te moje projekty, które się nie przyklejały, no to właśnie często było tak, że nie widziałem trakcji. Często było tak, że chciałem trochę poczekać, czyli jakby robię coś. Tak było na przykład z pierwszym programem automatyzacji, który chcieliśmy odpalić na zautomatyzowanych. No po prostu widzieliśmy, że nie ma tak dużo ludzi, którzy to rozumieją, którzy gdzieś tam już się interesują tym tematem, żeby to zrobić na taką skalę, jaką chciałem, więc generalnie no to wtedy możemy to zrobić on hold i wjeżdżamy na białym koniu, robimy ewangelizację tej całej automatyzacji po to, żeby pokazać ludziom, jaki jest z niej potencjał, no i dopiero wtedy odpalamy ten program, jeśli już widzimy, że rzeczywiście są ludzie, którzy doceniają to i to będzie dla nich stanowiło wartość, nie? Czyli niektóre projekty, które się na przykład można powiedzieć nie udały, to po prostu jest coś, co decydujesz się, że potrzeba jeszcze edukacji, najpierw potrzeba jeszcze trochę ten teren zmiękczyć, trochę ludzi, czyli potrzeba popisać blog posty, potrzeba porobić webinary, potrzeba porobić coś tam i dopiero zbudować sobie taki rynek na to, nie? Więc dużo takich faili można powiedzieć, że odłożyłem na później też.
No, to chyba akurat fail nie był, bo tutaj mam wrażenie, że akurat udało wam się z Adamem rozmiękczyć mocno towarzystwo.
Tutaj mówię o tym, że chcieliśmy uruchomić ten program automatyzacji wcześniej.
Rozumiem.
I to nam nie wyszło, bo nie zobaczyliśmy tej teoretycznie nam się rzeczywiście zapisało ponad 100 osób na program, ale jak przyszło to do czego, ja zacząłem do nich dzwonić i rozmawiać, jak oni chcą to wykorzystywać, to zrozumiałem, że oni jeszcze nie rozumieją tego potencjału i że to jest trochę za wcześnie, żeby ich tego uczyć. Po prostu nawet nie chodziło o to, że nie będziemy w stanie tego odpalić i że nie zbierze się na przykład nam grupa na program, tylko bardziej chodziło o to, że nie damy im takiej wartości, jakbyśmy mogli, gdyby mieli trochę większą wiedzę. Rozumiesz, o co mi tutaj chodzi?
Tak, rozumiem, no bo tak, czasami nawet można naprawdę coś fajnego sprzedać komuś i on to nawet zrobi, ale rzeczywiście jak tego nie wykorzysta w 100%, to też może być taki trochę negatywny PR, taki troszeczkę, bo ktoś tam się spodziewał czegoś i to właśnie nawet nie jest wina programu czasami, tylko...
No jasne. Jakby czasem ludzie są jeszcze nie gotowi na coś. Ja mam dużo takich rzeczy, bo powiem ci, że jakby jestem w wielu miejscach gdzieś tam przed rynkiem albo równo z rynkiem tym zagranicznym, który tam z Doliną Krzemową, gdzie się rodzą różne pomysły i trochę osób żyje w takiej bańce, więc jak my sobie rozmawiamy, to mówimy, okej, dobra, wszystko, wiesz, nie wiem, jakiś BitCloud i tak dalej, wszystko to wiemy, jak działa, rozumiemy, tak, ale wiesz, pogadasz z normalnymi jakimiś ludźmi, którzy nie mają pojęcia w ogóle o tym, jak to może funkcjonować, dziać, więc jak gdyby czasem warto jest wyjść z tej swojej bańki też i zobaczyć, czy na zewnątrz są ludzie, którzy są w stanie zrozumieć twój produkt, zrozumieć, jakie korzyści może dla nich nieść i no nie ma sensu odpalać czegoś tylko po to, żeby zajarani ludzie w to weszli, a później nie robili tego, bo albo będzie to dla nich za trudne, albo nie do końca, albo trzeba będzie spędzić bardzo dużo czasu na w ogóle najpierw tym, żeby oni to zrozumieli. To jest taki trochę case na przykład w ogóle mojego pomysłu na AdWeb, dlaczego AdWeb działa też w fajny sposób, bo często rzeczywiście są skille, których trudno jest się nauczyć przez kurs wideo, ale ten kurs wideo potrafi bardzo ludzi spoziomować. W sensie naprawdę można się nauczyć JavaScriptu z kursów wideo i na AdWebie mamy świetne materiały, które pomagają ci się nauczyć programowania czy JavaScriptu, ale nie będę twierdził, że AdWeb jest czymś, co po prostu przerobisz te kursy i nagle rzucisz CV do jakiegoś NetGuru i tam pójdziesz do pracy, dlatego że poza tym potrzebny ci jest szereg jeszcze skilli dodatkowych, które sprawią, nie mówię o jakimś tam stażu czy na juniora, nie, ale na przykład nie wiem, na mida i seniora, bo teoretycznie jakby umiejętności możesz zdobyć, ale potrzebne ci jest jeszcze sporo innych skilli, które są takie około, powiedzmy, których już się tak nie da nauczyć z kursu, które są bardziej miękkie, które są. I wtedy rzeczywiście kursy są fajne dlatego, że budujesz sobie bazę wiedzy, a te kolejne umiejętności jesteś w stanie zdobyć w inny sposób, czy to pracując w jakimś małym zespole, czy idąc na hackatony, czy robiąc coś w ramach naszej społeczności, którą teraz odpalamy, bo to też jest jakieś dopełnienie tego. I widzisz, to jakby tutaj te produkty czasem są uruchamiane w jakimś celu, żeby na przykład przygotować grunt pod coś, nie? Przygotować, żeby ludzie zdobyli jakieś podstawowe umiejętności i później, żeby to się po prostu im przydało w życiu czy w pracy, no bo end goal musi właśnie taki być, czyli jakby my musimy ze swoimi klientami po prostu być w jednej drużynie i pomagać im realizować ich cele. To jest jakby główny zamysł naszego tam SaaS-a czy produktu czy coś tam. Chodzi o to, żeby pomagać ludziom realizować ich cele, pomagać ludziom rozwiązywać ich problemy, a nie żeby zrobić sobie fajną apkę, na którą mamy pomysł.
No tak, tak. No ja już przerobiłem to i wiem, że sam pomysł to rzeczywiście nie wszystko i to też mi się spodobało, co powiedziałeś wcześniej, że rzeczywiście dzielmy się naprawdę pomysłami, bo tak naprawdę dużo ludzi wokół nas przede wszystkim w ogóle się za to nie zweźmie, to jest po pierwsze, a po drugie mogą nawet doradzić czasami w lepszy, no w gorszy sposób, bo mam takiego kolegę, z którym czasem dyskutuję o takich pomysłach, takich, które mi się wydają troszeczkę za trudne, czy że nie wiem, czy jakby przystaje, czy to nie trzeba jakichś sztucznych inteligencji w to zaprzątać i tak dalej. I właśnie taka rozmowa z nim też mi zawsze pomoże użyć tego toporu kata i
no pewnie
sprawić, żeby tego nie robić, no bo już się nieraz zapędziłem, już wystarczy, teraz raczej trzeba normalnie
ale, to robić. Ale wiesz, ale czasem trzeba się sparzyć, nie, trochę, czasem trzeba, kurczę, no są rzeczy, których ludzi się nie da nauczyć, muszą sami sprawdzić, po prostu, nie, nie wiem, no to tak jak ci mówi jakiś, kurczę, widziałem, dobrze, nie będę mówił, z kim widziałem wywiad, ale chłop ma, wiesz, mnóstwo milionów i w takim wywiadzie mówisz, że nie, w ogóle to pieniądze są nieważne i tak dalej. No ale sorry, to jest niestety tak, że po prostu ludzie muszą się przekonać sami, że dojdą do tego kiedyś, ale nie dojdą do tego z tego powodu, że ktoś im powie w wywiadzie, że to jest nieważne i żeby sobie dali z tym spokój, nie? Więc to każda taka porażka też trochę, no naprawdę cię uczy. To jest moment refleksji, to jest moment uczenia się. I generalnie fejle różnego rodzaju to jest bardzo potężne narzędzie do samoedukacji, samokontroli, ponieważ w takich sytuacjach faili, gdzie my jesteśmy trochę zestresowani tym, że się nie udało, gdzie jesteśmy trochę to jest właśnie ten moment, kiedy w ogóle jakby biologicznie czy neurobiologicznie też my jesteśmy gotowi na tą wzmożoną absorpcję tej wiedzy. No po prostu jak włożyłeś łapę w kominek, to już drugi raz tego nie zrobisz, a to ma, wiesz, psychologiczne uzasadnienie, bo to doznanie jest tak silne, no nie zapomnisz, no nie zapomnisz tego do końca życia, ale dlaczego? Właśnie jaka jest chemia, jaka chemia tutaj działa? No działa właśnie taka neurobiologiczna chemia, która powoduje, że w sytuacji tego napięcia i stresu po prostu tak się tą informację dobrze przyswaja. I te fejle takie właśnie startupowe i tak dalej też nas bardzo dużo uczą i właśnie generują też takie sytuacje, które co prawda podnoszą nam trochę jakiś poziom adrenaliny, ale też właśnie pomagają bardzo skutecznie sobie zakodować w mózgu taką odporność trochę na różne trudne sytuacje. To jest ważne. To jest ważne, żeby się sparzyć na paru projektach, żeby się nauczyć, że no kurczę, jednak trochę inaczej. Oczywiście trzeba też słuchać innych, którzy już to zrobili, ale ja mówię często o tym, że żaden framework, który ktoś ułożył sobie, czy żaden przykład sukcesu z przeszłości nie jest w stanie zdefiniować sukcesów przyszłości. Po prostu każdy działa w zupełnie innych warunkach rynkowych, w zupełnie innym timingu. Bardzo ważny jest timing dla projektów, które uruchamiamy, więc tak naprawdę no, wiesz, Uber uruchomiony w dobrym miejscu w odpowiednim czasie zadziałał, a podejść do tego było wiele jakichś różnych. Już, nie? Jest dużo takich przykładów, że ktoś po prostu miał zły timing albo złą egzekucję. No i jak to wszystko złożysz ze sobą, czyli głównie tą egzekucję, to, że musisz to lubić, że musisz się friendować swoimi klientami i tak dalej, no to uzasadnia, dlaczego ten make in public, czy tam built in public ma sens. Dlatego, że tak jak mówisz, nawet co z tego, że się podzielić i ktoś to chwyci, naprawdę jesteś jedną osobą na milion, która ma takie podejście do tego tematu, nie? Czyli inna osoba, żeby ci ukradła ten pomysł, to musiałaby tak samo to lubić jak ty, tak samo w to wierzyć jak ty, mieć takie, jakby, i to już powoduje, że nawet w tym nie wiem, twitterowym feedzie, no nie jesteś w stanie znaleźć, jakby te osoby nie będą, i tak nawet jak spróbują, to nie będą ci dorastać do pięt, bo one po prostu nie będą tego czuły tak jak ty, nie będą lubić tych klientów, nie będą lubić tego, co robią, a tylko na przykład zobaczą, że o, fajny pomysł. Więc nie ma co się tym przejmować.
Tak jest. Ja właśnie sobie przypomniałem, jak rozmawialiśmy o tym, że właśnie warto słuchać, ale tak jak mówisz, tak każdy musi się sam przejechać. Ja miałem taką na przykład sytuację, że moja mama zawsze mówiła, pozdrawiam cię mamo, żeby zawsze czytać bardzo dokładnie umowy, które podpisuję. I co? I w końcu podpisałem taką umowę, że teraz już wiem bardzo dobrze, że się czyta bardzo dokładnie wszystkie umowy. No ale to niestety tak musi być. Ale to tak jak też mówiłeś, to jest bardzo w biologii zaczepione, bo te emocje takie silne najlepiej się po prostu potem... Znaczy, żeby coś dobrze zapamiętać, to trzeba połączyć to z silną emocją. To wtedy jest bardzo prosto się uczyć.
Kiedyś był taki case, że chłop zabił babę i jedynym świadkiem całego zdarzenia była papuga i w końcu ją wzięli na... To było w Stanach i to jakiś w ogóle taki ciekawy w ogóle przypadek, ale ogólnie no, sytuacja była silnie stresująca, no bo tam była jakaś awantura i tak dalej. Okazało się, że papuga co do słowa zapamiętała wszystko, co tam się działo. I też udowodniono, że to dlatego, że właśnie to była taka sytuacja podniesionego napięcia, tak to papugę trzeba uczyć, wiesz, kilka lat, żeby coś tam powtarzała, a tak to ona po prostu, no było takie napięcie, że to wszystko zapamiętała. Nie wiem, na ile to jest jakiś taki, znaczy wiem, że nie jest to urban legend, że rozważali w ogóle wzięcie jej na świadka w sądzie, w końcu się to chyba nie wydarzyło, ale jako jakaś poszlaka zostało to dopuszczone, czy coś takiego, zeznania papugi i to jest ciekawy case, który neurobiolodzy później też w pewien sposób badali, więc to wprawianie się w takie małe sytuacje stresowe wcale nie jest do końca złe, bo powoduje, że oczywiście jeśli umiemy to też trochę kontrolować, ale powoduje, że naprawdę możemy z tego dużo wyciągnąć dla siebie i stać się po prostu lepszymi founderami, ludźmi, programistami, cokolwiek.
No, nie da się nauczyć kontrolować emocji, nie przeżywając tych emocji poza tym, więc w końcu człowiek się zaczyna jak tafla na jeziorze robić, jak coś się złego dzieje, a wcześniej by latał z wrzątkiem gdzieś tam. A jeszcze mamy chwilkę, to jeszcze chciałem trochę do automatyzacji, do no-code, low-code przejść, bo tak właśnie jak mówiłeś, masz już dużo rzeczy przygotowanych, które pozwalają ci szybciej to MVP wypuścić i jakbyś mógł troszeczkę rozwinąć.
No pewnie, to są różne takie frameworki, z których korzystam. Przede wszystkim mam bardzo dużo scenariuszy, które już są gotowe do wdrożenia z innych projektów. Są to scenariusze, które są czy to w Zapierze, czy w Integromacie, w takich narzędziach, które pomagają mi automatyzować różne rzeczy, czy to tam w N8N, albo nawet jakieś małe skrypty, które po prostu sobie uruchamiam, czasem nawet tak liczył, czy na jakimś serwerze, jakimś AWS-owym na minuty. AWS Lambda też jest spoko do tego, no więc jeśli ktoś ma zacięcie do kodowania, może sobie też sporo rzeczy jakimś tam Pythonem czy czymś innym ogarnąć i czy tam nawet Node.js-em i po prostu takich właśnie blueprintów, automatyzacji w każdej konkretnej jakby dziedzinie, która jest mi potrzebna, mam bardzo dużo, czyli te dziedziny jest łatwo też znaleźć, w sensie no, potrzebujemy na przykład, nie wiem, zbierać maile i obsługiwać jakiś autoresponder. Potrzebujemy zrobić billing, obsługiwać, nie wiem, zwroty, wystawiać faktury i tak dalej. Potrzebujemy zrobić obsługę klienta, czyli mieć jakiś system zarządzania tiketami i po prostu jakiś mechanizm na odpowiadanie, najlepiej jakiś szereg szablonów, które będą automatycznie też generowane, żeby łatwiej było odpowiadać. Czyli w każdym jakby z działów, który potrzebujemy obsłużyć, jeśli mamy do czynienia z klientami, z płatnościami, z marketingiem i tak dalej, w każdym z nich można, ja mam akurat szereg po prostu automatyzacji, które mogę sobie skopiować taki blueprint i po prostu go wstawić w nowy scenariusz. Czyli przykładowo obsługa listy mailowej jest dla mnie momentem, bo sobie zakładam odpowiednią listę mailową, a później już kopiuję scenariusz, który na przykład mi, wiesz, bierze adresy z landing page'a, nie wiem, robi jakiś double opt-in na tym automatycznie, nawet przez Airtable czy jakieś inne narzędzie. No i później to na przykład przerzuca do MailChimpa czy do innego narzędzia, które sobie tam wybrałem. No i tak samo jest z na przykład promocją w social media, czyli tworzę sobie jakiś duży dokument, w którym zbieram cały content. Z tego contentu mam szereg automatyzacji, które pozwalają mi na przykład łatwo poskładać newsletter, poskładać PDF-a, rzucić jakieś rzeczy na social media. I to też się dzieje automatycznie, czyli z kawałka kontentu, który sobie stworzę w tym Airtable czy w takim jakimś Google Sheets, mogę zadecydować, że to powinno się opublikować teraz, na przykład, albo nie wiem, za 3 dni powinno się opublikować w różnych kanałach, które prowadzę, no i to się wtedy dzieje jakby samo już z pomocą tego blueprintu, tego scenariusza, więc dużo takich rzeczy już mam obcykanych, no i sama jak gdyby, samo doświadczenie płynące z tego, że nie wiem, wiem, jak to się dzieje, że ludzie kupują coś, jak się obsługuje transakcje, jak działa Stripe i tak dalej. Samo to już powoduje, że tak naprawdę szybko mogę poskładać kolejny taki projekt, który powiedzmy jest takim MVP, a raczej też jego, powiedzmy, otoczką, no bo sam produkt często trzeba napisać albo stworzyć content, jak to jest infoprodukt, no to trzeba go przygotować, jakiegoś e-booka czy cokolwiek. Jeżeli to jest jakiś produkt taki, który jest narzędziem, no to samo to narzędzie też trzeba jakoś napisać, czy trzeba zrobić takie działające MVP. A generalnie te automatyzacje i no-code pozwala na dorobienie do tego bardzo szybko tej drugiej części, czyli części związanej z promocją, wyjściem na zewnątrz, pobieraniem płatności, takie rzeczy, notyfikacjami, e-mailami i tak dalej. Więc to jest generalnie jakby taki, a ponieważ w tym momencie jakby to jest druga cała część projektu, czyli jedna część to jest robić ten projekt, a druga część to jest go gdzieś tam promujesz, więc ominięcie tej drugiej części i zautomatyzowanie jej praktycznie tam w 80-90% no daje ogromny boost do tego, żeby takie projekty uruchamiać. Jakbym, wiesz, ci powiedział, że no to jest tak samo ze szkoleniami. My często tworzymy jakieś szkolenie, jakiś kurs, nagrywamy go w 2-3 dni, a później spędzamy 2-3 miesiące na tym, żeby go odpowiednio, nie wiem, poskładać, wypromować, gdzieś tam porobić jakieś mini wersje jego. Więc tak naprawdę to stworzenie produktu często jest proste, łatwe i przyjemne, ale musisz się nastawić też na to, że cała ta otoczka jest do zrobienia. No ja akurat nie lubię tego robić, w sensie takim, że nie lubię promować projektów za bardzo, gdzieś tam wrzucać czegoś na sociale, z czym nie jestem na tych socialach, nie chcę mi się tam być w ogóle i no po prostu tego nie lubię i zauważyłem, że po prostu zacząłem automatyzować od tych rzeczy, których nie lubię, żeby się ich pozbyć. Nie lubię też billingu, wiesz, faktur, zwrotów, korekt, not korygujących, no więc zacząłem też od tego, żeby to wszystko sobie zautomatyzować, co mnie wkurza, a zostawić sobie rzeczy, które lubię robić, czyli produkt.
A to jest bardzo ciekawe, bo większość osób by to wydelegowało, a ty to po prostu zautomatyzowałeś. Znaczy, jak u niektórych się tak myślę, czy właśnie, bo właśnie jak mówiłeś o tych zwrotach i takich innych rzeczach, no to w teorii można zagadać z księgowym, żeby on się tym zajął. Wiadomo, że to gdzieś jakaś dodatkowa opłata będzie za to, bo tak w tych podstawowych podstawach, no to raczej chcę dostać faktury i tyle. Potem też mi jest, znaczy, jak mówisz, że to się da zautomatyzować, to w to wierzę, ale jakoś na razie tego nie widzę.
No da się zautomatyzować. No nie, na AdWebie na przykład, jak chcesz zwrócić produkt, to wchodzisz sobie w swoją sekcję, gdzie się automatycznie wystawiają faktury, klikasz zwrot i po prostu przechodzisz tam dwa proste kroki i tyle, nie? A reszta się dzieje rzeczywiście w bardzo dużym stopniu w sposób zautomatyzowany. Tam jest sporo jakichś różnych przypadków, które trzeba rozważyć, czy już miesiąc zamknięty, czy nie zamknięty i tak dalej, ale generalnie wszystko to jest obsłużone automatyzacjami i tam po prostu w odpowiednim momencie lecą jakieś powiadomienia, a tam gdzie trzeba, to rzeczywiście leci powiadomienie na Todoist do odpowiedniej osoby w zespole, żeby coś zrobiła, ale to też leci automatycznie, czyli nie trzeba jakby, to powoduje, że te automatyzacje sprawiają, że my jesteśmy reaktywni, a nie proaktywni. To jest bardzo ważne, że nie muszę sprawdzić maila co 15 minut, tylko muszę zareagować na zadanie w Todoiście, które dostanę w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Nie? Czyli no to też jakby automatyzacje nie załatwią ci wszystkiego, ale przynajmniej zrobią to, że jeśli coś trzeba wykonać manualnie, no to robisz to reaktywnie. To jest bardzo ważne.
Tak. To dało mi do myślenia. A i też zrozumiałem, że jednak masz jakiś swoich pracowników, bo...
Nie, tak, no mam sporo ludzi, z którymi
współpracuję. Ja żyłem w jakimś takim świecie, znaczy współpracować to tak, to wiem i kojarzę, nawet z Adamem tutaj rozmawiałem jakiś czas temu podczas tych rozmów, ale właśnie jakoś tak żyłem w takim przeświadczeniu, że może już tak macie tą automatyzację ogarniętą, że po prostu two man army teraz jest, a w niektórych przypadkach one man army i tyle.
Jeśli chodzi o zautomatyzowanych, to tak akurat jest. To rzeczywiście my się wszystkim zajmujemy, co powoduje, że czasem mamy jakąś spóźnioną odpowiedź na maila czy coś, ale rzeczywiście tym się zajmujemy i to, że możemy się tym zajmować sami w całości, właśnie wspierają te dziesiątki, setki pewnie automatyzacji. Więc rzeczywiście w niektórych projektach tak jest, w takich mniejszych, w tych, no w EduWebie nie wyobrażam sobie, żebym nie miał kogoś do obsługi klienta, wiesz, nie miał kogoś, kto się zajmuje finansami, rozliczeniami i tak dalej, mimo że bardzo dużo rzeczy jest zautomatyzowane, no ale jeśli masz no, tysiące transakcji miesięcznie, no to wiadomo, że jakiś odsetek tych transakcji to będą osoby, które chcą, nie wiem, coś wymienić, albo się pomyliły, albo chcą, nie wiem, zmienić sobie datę płatności, albo coś tam, więc to są takie rzeczy, które no, do pewnego stopnia jesteś w stanie oprocesować i wtedy zautomatyzować, a do pewnego stopnia po prostu robisz to tak, żeby te osoby, które się tym zajmują, dostawały tylko rzeczywiście te najważniejsze rzeczy do zrobienia, jakby te, którymi musi się zająć człowiek. No ale w większej strukturze, wiesz, w ogóle ludzie myślą, że tam EduWeb to jest firma, która zatrudnia setki osób i trudno, jakby to potencjalnie jest taki scenariusz uzasadniony, bo nie wiem, w Udemy pracuje 1000 programistów, nie? A jak patrzę na to, co oni tam mają, notyfikacje i tak dalej,
no szczerze, to tak, to chyba
lekko, trochę... lekko, nie, 1000 to lekko, chyba 1500 z tego, co tam patrzyłem.
Znaczy dobra, może powiem po prostu tak, to nie wygląda jak 1000 programistów.
No właśnie, i widzisz, i teraz jakby, a tutaj masz system, który działa momentami moim zdaniem dużo lepiej, ma więcej jakichś takich sensownych feature'ów, tylko oczywiście tamten system jakby głównie koncentruje się na tym, żeby sprzedawać. Nasz się nie koncentruje na tym, żeby sprzedawać, nasz się nie koncentruje na przekreślaniu cen, na promocjach, na jakichś takich po prostu łapaniu ludzi w... Więc tam jest bardzo dużo takich rzeczy, które wymagają programowania, są związane z samą technologią behawioralną i po prostu naganianiem ludzi na zakup kursu, którego później nie przerobią. Natomiast u nas tego po prostu nie ma i dzięki temu możemy to jakby po ludzku robić trochę inaczej. Ale rzeczywiście no wyobrażam sobie tak, no, że po prostu w jakimś takim sprowadzonym w sposób taki klasyczny projekcie informatycznym jak ten, który mimo wszystko jest naprawdę duży, jest zatrudnionych no, kilkadziesiąt osób. Aczkolwiek byłoby to zupełnie nierentowne, więc znaczy musielibyśmy po prostu podnieść ceny parę razy i tyle. No,
tak.
No i tyle.
Być może jak jest czasami mniej ludzi, to jest też mniej problemów, bo wiadomo, że jeżeli się gdzieś znajduje jakiś problem, to zazwyczaj to jest człowiek. Ja nie mówię, że jakby nie zatrudniajcie nikogo i nic nie róbcie, tylko chodzi po prostu o to, że najczęściej problem leży w ludziach po prostu, bo komputery się nie mylą, komputery są takie jak ludzie, znaczy to co człowiek mu powie, to on zrobi i tyle, i on tam się nie przejmuje.
No tak, ale też komputery mają problem z kreatywnością, a ludzie,
no tak.
więc tutaj trzeba sobie to wyważyć, na pewno trzeba spróbować zautomatyzować to, co się da, po to, żeby wykorzystać roboty, po to, żeby ludzie nie musieli być robotami i tyle, a te rzeczy, które można jakby powinni robić ludzie, nadal są no, super ważne i nie wyobrażam sobie, bez zespołu czy tam co-foundera jakiegoś prowadzić projektów, ale rzeczywiście moje podejście jest takie, że nie zatrudniam nikogo na umowę o pracę i nie każę mu siedzieć w biurze. Wszyscy u mnie są na takich bardzo luźnych zasadach. Wszystkie osoby, z którymi współpracuję, mogą brać sobie jakieś swoje inne projekty, je realizować. Ja ich ośmielam do tego, zachęcam, czy wręcz pracuję z nimi tylko w oparciu o jakiś schemat B2B, gdzie oni też mają swoich innych klientów. Po prostu to dla mnie działa naprawdę dobrze, więc rzeczywiście też wyszedłem z etapu, gdzie tam miałem, wiesz, 20 osób, które przychodziły do mnie codziennie ze swoimi problemami i w zasadzie zajmowałem się tylko tym wtedy. Okazuje się, że można to robić inaczej, można to, że taki sanity check, który też sobie zrobiłem, czy to ja jestem szalony, czy cały świat, że po prostu idzie w ilość osób zatrudnianych, to wcale nie jest do końca tak, aczkolwiek tak trudno jest mi wyobrazić sobie firmę, nie wiem, jak Tesla albo Apple albo jakaś inna, która nie zatrudnia tysięcy ludzi i tutaj jeśli ktoś celuje w takie tematy, no to prawdopodobnie musi wybrać inną drogę, od razu gdzieś tam się nastawić na to, na skalowanie, na jakieś działy HR, na menedżerów, na pozyskanie kasy z VC. To po prostu nie jest moja droga, to nie jest to, co ja lubię robić i ta moja droga po prostu wygląda tak, że nie jest to potrzebne.
Czy według ciebie te rozwiązania no-code, low-code i tak dalej, automatyzacja i to wszystko, bo tak jak mówiłeś, pomagają w tej drugiej części, w tej produkcji może trochę mniej, chociaż wydaje mi się, że tak jakieś MVP to jak najbardziej pewnie można spróbować na czymś takim postawić. No i właśnie, do jakiego stopnia według ciebie i czy wydaje ci się, że to wszystko dąży w tym kierunku, żeby jak najwięcej tym robić, czy to jest taka odpowiedź trochę na to, że no trochę brakuje tych ludzi z IT na rynku, no bo jak non-stop próbują zatrudnić, to znaczy, że ich nie ma.
No jedno i drugie. Świat się na pewno naprawia, bo projekty informatyczne stały się problemem pierwszego świata, że za jakieś proste MVP trzeba 100 tysięcy zapłacić i tam pięć razy osób się musi, zespół się musi zebrać i tak dalej. Na pewno to jest złe i to dla każdego, bo to jakby ci programiści też nie chcą pracować nad produktami, które później idą do kosza. Więc tutaj świat się naprawia i to jest na pewno reakcja na to poziom skomplikowania, złożoność projektów IT. Z drugiej strony uważam, że dla mnie to jest takie programowanie 2.0. Ja pomimo, że pewnie bym wszystko zaprogramował, to nie robię tego, nie lubię tego robić i zawsze uważałem, że po prostu to jest trochę za wolne. Wolałem wizualne bardziej rzeczy, dlatego bardziej się zajmowałem UI-em, UX-em, takim web designem, aniżeli programowaniem, które po prostu dla mnie, no byłem w tym mało efektywny. Jeżeli ktoś rzeczywiście pracuje na co dzień, prawdopodobnie ma szereg tam snippetów i tak dalej, które pomagają mu w tej pracy, ale dla mnie zawsze to było za wolne i dla mnie to jest takie programowanie 2.0, gdzie rzeczywiście jest to dla mnie super szybkie, bo nie muszę pisać x linii kodu, mogę po prostu skorzystać z gotowego API, które wystawia jakieś narzędzie, ogólnie podejście API first jest też świetne i to po prostu pozwala bardzo szybko złożyć takie rzeczy, a czy to zastąpi to, jak obecnie pracujemy? Nie, moim zdaniem zastąpi po prostu tą część, która jest taka, która musi być iterowana szybko, część taką startupowo MVP, dociągnięcie do jakiegoś poziomu, a później tak czy inaczej trzeba będzie przechodzić powoli na jakiś codebase, zależy oczywiście na jakie narzędzie tworzymy, ale generalnie te narzędzia, takie no-code czy low-code, automatyzacje zeskalowane też są dosyć drogie, więc później już staramy się optymalizować, później staramy się już, jak wiemy, że ten pomysł ma potencjał, żeby wypalić, to prawdopodobnie dobrym pomysłem jest przechodzenie na codebase i to sprawia, że świat jest w ogóle lepszy, no bo programiści wtedy piszą te produkty, które rzeczywiście no, już są sprawdzone, nie? I po prostu będą działać, więc będą mogli się w to zaangażować, to rozwijać i nie będzie to kolejny jakiś wymysł kogoś, który pójdzie do kosza, nie? Więc w tym kontekście, a w kontekście narzędzi low-code, które też na przykład właśnie tak wspomniany przez mnie Ritual, pozwalają programistom przestać robić mnóstwo nudnych rzeczy, których nie lubią, czyli jakieś tam internal tule, no to jest fantastyczne, no to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Na pewno jest to demokratyzacja oprogramowania, na pewno jest to demokratyzacja realizacji pomysłów, na pewno otwiera to drogę osobom, które do tej pory miały świat IT zamknięty, a miały fajne pomysły w swoich branżach, nie wiem, jakiś operator filmowy, wiesz, ma jakiś fajny pomysł na coś tam, co by ułatwiło mu pracę na planie. Teraz wyobraź sobie, że taka osoba bez żadnej wiedzy IT musi przyjść i pogadać z jakimś, nie wiem, devshopem, żeby mu to zrobił, nie? Kurczę, no jest trudno, nie? Jest trudno połączyć te dwa światy, a tak to możesz sobie wziąć jakąś, zrobić jakąś aplikację, nie wiem, w Glide, czy czy w jakimś Adalo, jakąś prostą aplikację mobilną, wyklikasz to i jest i działa. I to jest dokładnie to, co on chce, a przetestowane może zlecić do DevShopu i ten DevShop wtedy też widzi, co to jest, jak to, o co w tym chodzi i jest łatwiej mu to i wycenić i zrobić, nie?
Mhm. Tak, to prawda.
I dzięki w takim razie, fajnie, myślę, że było pogadać coś.
Tak, dziękuję również bardzo. I tak, a i wszystkich, co słuchają i wszyscy, co słuchać będą, zapraszam, bo jutro rozmawiam z Jerzym na temat już takie bardziej sprzedażowe. Zobaczymy, super, co Jerzy ma do powiedzenia. To dziękuję ci bardzo jeszcze raz.
Dzięki, Czarku.
Życzę miłego dnia i trzymajcie się wszyscy i trzymaj się Grzegorzu. Hej.
Wzajemnie, dzięki, do zobaczenia. Pa, pa.